Chciałbym powiedzieć coś więcej na temat czwartego przykazania. Wielu z nas zna taką definicję katechizmową tego przykazania, ale nie wiem, czy zastanawiacie się nad głębią tego przykazania. I oto możemy mówić o tym dniu, o tym przykazaniu z różnego punktu widzenia. Ja dzisiaj chciałbym tak powiedzieć wam z tego punktu widzenia żydowskiego. Dlaczego? Gdyż do rąk Żydów, do rąk Mojżesza, do rąk narodu żydowskiego została przekazana Tora, nauka, prawo Boże. I oni to prawo otrzymali, mieli przestrzegać tego prawa, zachowywać tego prawa i Bóg wyznaczył ten naród, aby był posłańcem tego słowa, prawdy o jedynym prawdziwym Bogu. I jak wiemy, że z tego narodu wyszedł ten, który jest Zbawicielem świata, to jest Jezus Chrystus. I oto Pan Bóg na Górze Synaj nadał, na Górze Synaj przekazał do rąk Mojżesza Dekalog. I oto w 20 rozdziale drugiej księgi Mojżesza czytamy od wersetu 9 do 11. I jest tu zapis, który odnosi się do czwartego przykazania. I ten zapis brzmi następująco. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Ja zachęcam ludzi do tego, aby starali się do danego słowa, czy dane słowo jakby sprawdzić, czy też dane prawo sprawdzić w różnych wydaniach Pisma Świętego, gdyż wtedy możemy mieć taki całościowy, bardzo dokładny obraz. I chciałbym wam również przeczytać wersję tego przykazania w ujęciu dosłownym tłumaczeniu żydowskim, judaistycznym, który jest zawarty w Torze wydanej przez Pardes Laude, Stowarzyszenie Ronalda Laudera. Pamiętaj stale o dniu szabatu, aby go uświęcać. 6 dni powszednich możesz pracować i wykonywać wszystkie czynności, ale sobota to szabat dla Boga, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnych zakazanych czynności. Ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twoje zwierzę, ani konwertyta, który przebywa w twoich bramach. Bo w 6 dni Bóg uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nim jest. I odpoczął w 7 dniu. Dlatego Bóg pobłogosławił dzień szabatu i oświęcił go. I to przykazanie, dekalog jest powtórzony po raz kolejny w 5 Księdze Mojżeszowej, a więc Księdze Powtórzonego Prawa. I w 5 rozdziale od 12 do 15 wersetu dokładnie brzmi: przestrzegaj dnia szabatu, aby go uświęcać. Tak jak Bóg, twój Bóg nakazał ci, przymara, zanim dał wam Torę. 6 dni powszednich możesz pracować i wykonywać wszelkie czynności. Ale sobota to szabat dla Boga, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnych zakazanych czynności. Ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój byk, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani konwertyta, który przebywa w twoich bramach, po to, żeby odpoczął twój sługa i twoja służąca jak ty. I pamiętaj, że niewolnikiem byłeś w ziemi Mikraim, gdy Bóg, twój Bóg, wywiódł cię stamtąd silną ręką i wyciągniętym ramieniem, abyście mu służyli. Dlatego Bóg, twój Bóg, nakazał ci, żebyś zachowywał szabat. Jak Bóg pozwoli, za tydzień ja będę chciał powiedzieć o tym przykazaniu w ujęciu chrześcijańskim, w ujęciu w tym takim spojrzeniu Kościoła chrześcijańskiego. W dzisiejszym dniu chciałbym, odwołując się do nauczania wielu wybitnych żydowskich rabinów, uczonych żydowskich, powiedzieć, w jaki sposób Żydzi postrzegają właśnie to przykazanie, czwarte przykazanie. Ono jest bardzo obszerne, jak zauważyliśmy. I należy powiedzieć, że szabat obok prawa Bożego, obok Pisma Świętego, inaczej Tory, to najbardziej podstawowe pojęcie judaizmu. I szabat tak naprawdę on buduje tożsamość żydowską. I chcę pokazać wam, jak bardzo ważne jest to przykazanie dla każdego Żyda. Był pewien rabin, Samson Rafael Hirsch, który napisał, iż pierwsze przykazanie nakazuje nam uznanie Boga w pozytywnych kategoriach jako przewodnika naszego przeznaczenia i wszystkich naszych działań. Drugie przykazanie wypowiada negatywną implikację tego uznania, które wyklucza poddanie się jakiemukolwiek innemu bytowi lub iluzji bytu. Trzecie przykazanie czyni uznanie Boga podstawą wszystkich ludzkich relacji, ponieważ szczerość naszego uznania Boga, tak jak jest wyrażona poprzez przysięgę, która odwołuje się do obecności Boga we wszystkich ludzkich relacjach i Jego suwerennej władzy nad tymi relacjami, jest rzeczywiście podstawą struktury społeczności. Przykazanie to przestrzega też przed traktowaniem tego uznania Boga w sposób beztroski. I oto czwarte przykazanie w ujęciu tego uczonego żydowskiego jest tym, że to przykazanie przypomina o szabacie, tym pierwszym starodawnym pomniku ustanowionym przez Boga wtedy, kiedy po raz pierwszy wyznaczył on człowieka swoim przedstawicielem w świecie, sługą i stróżem świata, który właśnie stworzył, ustanowił on pamiątkę szabatu po to, aby człowiek nie zapomniał o Bogu, a staczający się w dół bieg historii ludzkości, co było konsekwencją tego stopniowego zapominania, uczynił koniecznym wybranie Izraela na Bożego zwiastuna, który skieruje świat z powrotem ku górze. A więc Żydzi mówią, że szabat, który jest ustanowiony, który jest, o czym Bóg powiedział w Piśmie Świętym, jest też pamiątką i ta pamiątka, ona ma za zadanie uprzytomnić człowiekowi, że tym, który stworzył świat, jest sam Bóg. Czy to jest zrozumiałe? Że sam Bóg. A więc w tym przykazaniu mówimy o pamiętaniu, o przestrzeganiu, mówimy też o uświęcaniu. I żydowscy rabini uczą, że pamiętaj i przestrzegaj szabatu, to te słowa zostały wypowiedziane przez Boga jednocześnie. Tak jakby jedno w drugim i w tej samej Bożej wypowiedzi. I tak naprawdę te słowa stanowią jeden wyraz. I kiedy patrzymy na pokolenie Żydów, którzy żyli na pustyni, to ono w jaki sposób doświadczało szabatów. Że jeżeli czytamy Biblię w Starym Testamencie, to wiemy, że Pan Bóg zsyłał dla nich mannę. Zgadza się? I na szabat on dawał im podwójną porcję. I to pokolenie, które żyło w trakcie, to pokolenie, które wyszło z Egiptu i które było na pustyni, ono miało to, ten szabat, o tym szabacie pamiętać. Ale pokolenie następne, które weszło do Ziemi Obiecanej i jak wiemy, że nie wszyscy, którzy wyszli z Egiptu, weszli do Ziemi Obiecanej. Weszło pokolenie, które narodziło się na pustyni i z tego dawnego pokolenia, które wyszło z Egiptu, weszło tylko dwie osoby. Był to Jozue oraz Kaleb. I to pokolenie, które wejdzie do Ziemi Obiecanej, a do którego zwraca się Mojżesz, powtarzając im to prawo, ono będzie musiało przestrzegać szabatu, a więc ono nie tylko pamiętać, ale ono będzie zobowiązane, aby ten szabat przestrzegać. Był taki inny żydowski uczony, Rashi, który powiada, że nakaz pamiętania nie odnosi się do jakiegoś wyodrębnionego czasu, lecz to pamiętanie musi być stałe. A więc oni musieli cały czas o tym pamiętać. Nie przypominać sobie może co ileś tam lat, ale oni musieli stale pamiętać. I musieli o tym pamiętać w trakcie wszystkich swoich poczynań, które czynili w trakcie powszechnych dni pracy, a więc w ciągu tych 6 dni. A więc opis pamiętania szabatu oznacza, że powinien on być punktem centralnym wszystkich działań człowieka. A więc, że człowiek pracuje w trakcie tych dni powszednich i musi pamiętać o tym dniu. Dniu, w którym Bóg, który jest na pamiątkę tego, że Pan Bóg stworzył cały świat. I żydowscy rabini uczyli, że należy pamiętać o tym dniu zawsze, każdego dnia, tak aby nie pomylić tego dnia z innym. I to nieustające pamiętanie o szabacie, ono będzie pamiętaniem o stworzeniu i że oni będą zawsze świadomi, że świat, ten cały świat ma swego Stwórcę. Spójrzmy, jak wiele jest poglądów i jak wielu jest naukowców, którzy wymyślają różne idee, w jaki sposób powstał świat, w jaki sposób powstał człowiek. I są dyskusje, co wiek, to ciągle jacyś tam nowi odkrywcy powstają. My wiemy, jako ludzie, którzy wierzą w Boga, to my wiemy, że Pan Bóg stworzył świat. Jak wielu ludzi idzie do kościołów, wyznaje kredo apostolskie, wyznaje swoją wiarę w Boga i mówi, że Bóg stworzył świat, a potem oni idą do szkół i nauczają, że świat to jest ewolucja. A więc coś zaprzecza drugiemu. Jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, to tak naprawdę ty wyznajesz swoją wiarę i mówisz, że ten świat oraz ja jestem stworzony przez człowieka. Czy możemy tak powiedzieć? Stworzony przez samego Boga. A więc to pamiętanie o szabacie, to ono skłania nas ku takiej świadomości, iż świat ma Stwórcę. I dlatego też Bóg nakazał, dał ten znak szabat i jest to znak, jak Biblia mówi, znak pomiędzy Bogiem a ludem wybranym i ten znak jest podstawą jakby wiary w samego Boga. I ciekawą rzecz, Żydzi mówią, że nie powinno liczyć się dni tygodnia tak, jak liczą je narody. Jak narody liczą? Liczą poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela i każdy dzień jest jakby odrębny. Ale w narodzie żydowskim te narody, Żydzi, liczą każdy dzień w odniesieniu do szabatu. Czyli pierwszy dzień po szabacie, drugi dzień po szabacie, trzeci dzień po szabacie, czwarty, piąty i szósty. Pamiętamy, że Chrystus zmartwychwstał w jakim dniu? W pierwszym dniu po szabacie. Wiemy również, że Kościół się zgromadzał w pierwszym dniu po szabacie. A więc to również miało za zadanie im jakby wbić w ich świadomość, żeby ta była świadomość tak mocno ugruntowana poprzez ten dzień, który ma wskazywać na Boga, który jest Stwórcą wszystkiego, że wszystko inne odnosiło się do tego dnia. Jak bardzo ważne jest. I dlatego to wypływa z tego czwartego przykazania. I to ma związek z istotą przykazania, gdzie nakazano ludowi pamiętać o szabacie każdego dnia. Liczenie dni tygodnia w odniesieniu do szabatu tak naprawdę uniemożliwia im zapomnienie o tym dniu. Był taki rabin Ramban, który powiedział, że pamiętaj, słowo pamiętaj, o którym odczytałem, jest pozytywnym przykazaniem wykonywania czynności mających na celu uświęcenie szabatu. Natomiast słowo przestrzegaj jest zakazem ostrzegającym nas, byśmy się powstrzymywali od sprofanowania świętości szabatu. Pamiętanie o szabacie zawiera w sobie niemożliwość naruszenia go tak jak ten, kto kocha, nie potrzebuje ostrzeżenia, by ukochanej osoby nie krzywdzić. I teraz są dwie grupy ludzi, którzy różnią się, gdy chodzi o stosowanie określeń pamiętaj i przestrzegaj. I teraz są ludzie biedni oraz są ludzie bogaci. I teraz człowiekowi biednemu z łatwością przychodzi przestrzeganie tego przykazania, aby nie zbezcześcić szabatu. Dlaczego? Gdyż oni nie mają żadnych przedsiębiorstw, żadnego biznesu. Dla biznesu mówi czas to pieniądz, tak? A więc każdy przestój to jest strata pieniędzy. I biedakowi z łatwością przychodzi przestrzeganie przykazania, aby nie zbezcześcić szabatu, gdyż nie prowadzi on żadnego przedsiębiorstwa, które byłoby mu żal na jeden dzień zamykać. Ale z drugiej strony bieda utrudnia mu pamiętanie o tym dniu. Dlaczego? Gdyż trudno mu jest zdobyć podstawowe produkty, jak chleb, mięso, rybę, świece, wszystko, co jest potrzebne, niezbędne, aby we właściwy sposób pamiętać o tym dniu, uszanować go. A teraz bogaczowi, bogacz z łatwością i radością nabywa wszystko, co jest potrzebne jemu do świętowania tego dnia. Ale jednak przestrzeganie tego dnia i co za tym idzie, powstrzymywanie się od działalności zarobkowej na jeden dzień może prowadzić w jego mniemaniu do strat finansowych. I bogacz ma przestrzegać szabatu z taką radością i z takim entuzjazmem, z jakimi o nim pamięta. Powinien też hojnie wspierać biednego, aby pomóc mu pamiętać o szabacie, jak go biedny przestrzega. I dlatego też, jeżeli byście znali, czy też w ogóle przebywali w jakimś środowisku żydowskim, to zobaczycie, że tam jest to poczynione taka pomoc dla drugiego człowieka. Tak naprawdę chrześcijaństwo wyrasta z judaizmu. Jezus był Żydem i my przyjęliśmy to, co jest dziedzictwem narodu żydowskiego, co jest dziedzictwem ludu wybranego, o czym Bóg mówił dla tego narodu. W tym swoim prawie mamy Stary i Nowy Testament. I ktoś byś zapytał, no dobrze, mówisz o tym szabasie, to co ci Żydzi tak naprawdę w tym oto dniu robią? I to jest ciekawe, żebyście zobaczyli, jak oni święcą dzień, a jak święci Kościół, jak ludzie. I to jest, są różnice i dobrze jest widzieć te różnice i wyciągać odpowiednie wnioski. I teraz dla Żydów ten dzień jest święty. Oni w tym dniu studiują prawa związane z szabatem, a więc czytają Słowo Boże. Oni studiują zwyczaje, nauki, aby zwiększyć własną znajomość świętości tego dnia. Tak naprawdę zwracają uwagę, by unikać rozmów, które mogłyby ich oddalić od świętości tego dnia. I prowadzenie dysput na tematy związane z interesami odciąga od myśli uświęconej, duchowej rzeczywistości siódmego dnia w kierunku świeckiej, powszedniej reszty tygodnia. Czyli oni tak naprawdę, kiedy w tym dniu odpoczywają, to oni swoje myśli kierują na to, aby skierować je ku Bogu, żeby mieć czas dla własnej rodziny, dla własnych dzieci, dla własnej żony czy dla własnego męża, dla najbliższych. I to jest naprawdę bardzo rodzinny dzień dla każdego z nich. I oczywiście w tym dniu kierują swoje serca ku Bogu, aby dotknąć Boga, aby być mocniej uduchowionymi czy też ubłogosławionymi przez samego Pana. Mówią, że należy oderwać umysł od wszelkich trosk i zmartwień i aby właściwie pamiętać o radości szabatu. Mówią, żeby odsunąć od siebie smutne i przygnębiające myśli. I oni zaznaczają wyjątkowość tego dnia poprzez ubieranie się inaczej, jedzenie inaczej, picie inaczej. Czytaliśmy również o tym, że w tym prawie jest mowa, aby uświęcić szabat. Co to oznacza? To oznacza tak naprawdę, że człowiek powinien tak uporządkować swoje sprawy podczas dni pracy, a więc w ciągu tych 6 dni, żeby jego umysł w tym dniu był wolny, żeby on nie był zaprzątnięty, żeby on się tym nie zajmował, żeby on był swobodny. I to jest uświęcenie tego dnia. Uświęcenie oznacza, że pamiętanie o tym dniu powinno być bardzo głębokie, aby stał się dla nich święty. Powinno więc odpoczywać się w tym dniu, gdyż jest to dzień święty, który pozwala im odwrócić się od trosk, zmartwień, zajęć, od jakichś powszednich, pospolitych spraw, którymi tak często są na co dzień zajęci. I trzeba, mówią, sprawić przyjemność duszom w taki sposób, który podoba się Bogu. Trzeba iść na nabożeństwo, trzeba iść do Bożych ludzi, mądrych ludzi, Bożych ludzi, by słuchać Słowa Bożego. Słowo szabat jest rodzaju żeńskiego I w niektórych pieśniach, które są śpiewane, które są w liturgii tego dnia w synagogach, są, jest śpiewane, że szabat przychodzi jako oblubienica i królowa. I ona jest witana słowami z pieśni nad pieśniami Salomona. Nakaz uświęcenia przypomina też, że obowiązek przestrzegania i pamiętania ma być przeniesiony na wyższy poziom duchowej aktywności. Aby to zrobić, mówią, że należy zanurzyć się w tym dniu, w takim, bo to jest specyficzny dzień. I Żyd musi każdą chwilę szabatu wykorzystać, aby doświadczyć czegoś z duchowego istnienia przyszłego świata. I mówią, że ten dzień to jest przedsmak raju. I oni też mówią, że gdy zaczyna się szabat, wtedy ogłasza się jego świętość. I w ogóle ogłaszają jego świętość. I ten dzień jest dla nich bardzo, bardzo błogosławiony. Czytaliśmy również, że Bóg powiada, aby nie wykonywać zakazanych czynności, czy też w ogóle, żeby nie pracować. I teraz jest 6 dni powszednich, kiedy można pracować i wykonywać wszystkie czynności, ale sobota, w myśl tego przykazania, jest to szabas dla Boga, twojego Boga. I nie będziesz wykonywał zakazanych czynności. Co oznacza słowo wykonywanie wszystkich, wykonywanie czynności? Ono odnosi się do wszelkiej pracy koniecznej do zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb. Tak naprawdę, aby w dzień szabatu nie rozmyślać o pracy. I to Żydzi podkreślają. Nie rozmyślaj o pracy. Nie rozmyślaj o biznesie. Nie rozmyślaj o tym, co robiłeś, ale skup się na tym dniu, skup się na Bogu, skup się na tych, którzy są wokół ciebie. To jest czas, który daje ci Pan, abyś ty wzniósł się na ten wyższy duchowy poziom, żeby twój duch był posilony przez Boga, abyś miał czas dla swojego najbliższego, dla członka rodziny. I ty tak naprawdę, mówią, rozkoszuj się tym dniem. To jest dla ciebie rozkosz. Słowo praca odnosi się do takiej pracy, która jest wykonywana ze względu na potrzeby ciała. Na przykład gotowanie, co tam jeszcze może być, pranie. I praca jest często podejmowana w celu zdobywania chleba i utrzymywania się po prostu przy życiu. Z czym łączy się praca? Z trudem, ze zmęczeniem, prawda? Ona często może się łączyć z kłopotem, z znojem. Są ludzie, którzy tracą pracę. I oni są naprawdę w obecnym czasie bardzo zaniepokojeni, jak ja przeżyję. Czy będę miał środki na zakupienie żywności, abym przeżył, abym z głodu nie umarł. Praca ma być traktowana nie jako wyraz zniewolenia, ale jako wyraz panowania człowieka w tym oto świecie. Tak naprawdę praca w ich ujęciu jest to służba dla Królestwa Bożego, aby przynosić pożytek dla świata, w którym żyjesz. Żeby twoja praca, którą wykonujesz, ona była owocna i aby ona była użyteczna dla ludzi, wśród których żyjesz. I kiedy... A jeszcze ważną rzeczą, którą należy o tym w tym miejscu powiedzieć, że przykazanie o szabatowym odpoczynku jest też przykazaniem o codziennej pracy. A więc, że ty powinieneś szukać pracy, że ty powinieneś mieć pracę. I często jest tak, że ludzie mają możliwość podjęcia pracy, a nie podejmują pracy i czekają, że będą utrzymywani przez państwo, że będą utrzymywani przez najbliższą rodzinę. Ja tak naprawdę powiem w tym miejscu, że jeżeli ty nie chcesz pracować, a masz taką możliwość i jesteś w domu i utrzymuje ciebie matka albo ktoś z najbliższej rodziny, gdy ty możesz pracować, to ja bym w tym miejscu mógł zacytować dla ciebie fragment z Nowego Testamentu, którym Paweł mówi, kto nie pracuje, nie powinien jeść. Halo? Prawda? Tak naprawdę jest to postawa pasożyta. Kim jest pasożyt? On żeruje na kimś. I dlatego to jest postawa, która nie jest, nie powinna być akceptowana w społeczeństwie. I inną rzeczą jest, kiedy ty nie możesz znaleźć pracy albo nie możesz z uwagi na stan zdrowia, ale jeżeli jesteś ty zdrowy, masz siłę, twoje ręce są sprawne i ty mieszkasz ze starszą matką albo ojcem i ty tak naprawdę nic nie robisz i chcesz, żeby oni ciebie utrzymywali, bo ty jesteś jego dzieckiem, to powiem ci, jesteś pasożytem. Halo? Ja inaczej, myślę, że tak samo i wy to stwierdzicie. Kto jest ze mną? Podnieście, jeżeli popieracie to, co ja mówię, to podnieść rękę do góry. Biblia mówi wyraźnie, kto nie pracuje, niechaj nie je. I tyle. A więc jeśli nie chcesz pracować, nie powinieneś jeść. Tak? Ale co? Idziesz pierwszy, bierzesz jedzenie. Kiedy Żydzi zaczęli wyłamywać się ze złożonej na Synaju przysięgi lojalności względem Boga, czyli dostosowywania swojego życia do Tory. Posłuchajcie, Pismo Święte jest jak sznur mierniczy. I teraz może się tego nie spotyka, ale dawniej taki murarz, który budował, to on miał taki pion, prawda? I tak spuszczał i patrzył, czy ta ściana jest właściwie budowana. I Pismo Święte jest takim pionem. I dobrze byłoby tak wypionować człowieka do standardów Pisma Świętego. A ludzie mają zawsze skłonność odchodzenia od tych wartości, prawda? I kiedy następuje powrót do tych wartości? Kiedy ludzie zaczynają szukać Boga. Często jest to w sytuacji, jak trwoga to do Boga. Tylko może to być krótkotrwały zryw człowieka. Pan Bóg chce, żeby człowiek był przy nim, był zanurzony przy nim. I kiedy Żydzi zaczęli dostosowywać swoje życie tak naprawdę nie do prawa, tylko prawo Boże do ich potrzeb, do ich życia, to oni zaczęli mówić, iż w szabat zabroniona jest jedynie praca fizyczna, ale nie umysłowa oraz lekka praca fizyczna. I w ten sposób dokonali pogodzenia prawa z wymogami życia. Nie uczynili to wszyscy, ale to obrazuje, jaka jest natura człowieka, że człowiek zawsze chce obejść tak prawo Boże. Jezus również w rozmowach z faryzeuszami o tym mówi. Mówi, co was nauczają, czyńcie, ale według ich uczynków nie postępujcie. Często człowiek robi wszystko, aby ominąć nakazy Boga i nakazuje komuś przestrzegania. Żyjemy w czasie bardzo dziwnym i obserwujemy to, co dzieje się na scenie politycznej, że ci politycy obrzucają siebie różnymi inwektywami, różnymi oskarżeniami i wskazują na ty jesteś winny, ty jesteś winny, ty jesteś winny. Ja chciałbym wyraźnie powiedzieć, to jest nagrywane i ktokolwiek będzie słuchał. Jeśli pokazujesz palcem na kogoś, halo, słuchajcie, jeżeli ty będziesz pokazywał na kogoś w swojej rodzinie albo na kogoś z sąsiada, że ty jesteś winny, to zauważmy, że te trzy zgięte palce, one są również skierowane w twoim kierunku. Ich jest trzy, a ty pokazujesz jednym, a więc jesteś trzy razy gorszy w tym, co pokazujesz. Dlatego nie szukajmy źdźbła wokół brata, ale szukajmy belki w swoim oku. To najpierw trzeba zacząć przemianę swojego serca od siebie. Zaczynajmy od siebie, naprawdę od siebie. I tego uczy nas Pismo Święte. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 31 rozdziale, 14 wersecie, Pan Bóg mówi przez Mojżesza, że każdy, kto wykonuje pracę, ma być skazany na śmierć. Jest w 4 Księdze Mojżeszowej, 15 rozdziale, od 32 do 36 wersetu, historia mówiąca o pewnym człowieku, który w tym dniu wyszedł, aby zbierać chrust. I on poniósł śmierć. Czytaliśmy również, że w tym dniu tej pracy nie tylko ty masz nie wykonywać, tak by Pan Bóg się zwraca, ale również czytamy, ani nie będziesz wykonywał czynności zakazan ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca. Co to oznacza? Czyli ten zakaz, on obejmuje dzieci. Dzieci, one są pod autorytetem rodziców, a więc rodzic powinien zadbać o to, aby dziecko nie wykonywało pracy. I to się tak naprawdę zwraca się w tym Bóg do rodziców, aby przypilnowały swoje dzieci, aby w tym dniu nie pracowały. I odpowiedzialność za to, czy dziecko powstrzyma się od łamania szabatu, spoczywa na dorosłych. Każdy z rodziców jest odpowiedzialny za to, aby jego dzieci przestrzegały nakazów Tory. Jednak obowiązek ten w odniesieniu do dnia szabatu jest większy niż wobec wszystkiego innego. Czytaliśmy również, ani twój sługa. Kto to jest tym sługą? Kiedy czytacie Stary czy Nowy Testament o słudze, to miejcie na myśli niewolnika. Kto to jest niewolnik? Sama nazwa mówi. On nie ma swojej woli. A więc on musi wykonywać wolę Pana. Zgadza się? Pan mówi, tam masz pójść, to masz tam pójść. I on nie mógł zaprotestować. Każdy protest groził jemu utratą, to groził karą. I Pan Bóg mówi również, że ten dzień musi być uświęcony przez twojego sługę. Czyli zwracając się w tym przykazaniu, mówiąc o sługach, o niewolnikach, to miał na myśli ludzi, nie Żydów, którzy zostali sprzedani Żydom i przystąpili do przymierza. W jaki sposób mężczyźni mogli przystąpić do przymierza, jakie miał Bóg z narodem swoim, już wybranym? Mężczyźni poprzez akt obrzezania i zanurzenia w mykwie, a więc odpowiednik chrztu, a kobiety przez sam akt zanurzenia w mykwie. I oni mają obowiązek przestrzegać przykazań tak samo jak Żydzi. Czytamy również o konwertytach. Kto to jest konwertyta? Inne tłumaczenie mówi o obcym przybyszu, który pośród ciebie gdzieś mieszka. Czyli to jest ten, który stał się Żydem w taki sposób, że przyjął na siebie te przykazania Tory, on przystał do narodu wybranego. Jeżeli czytamy Księgę Rut, to była właśnie konwertytka. To była ta, która przeszła na religię żydowską. Ona stała się Żydówką i ona przyjęła na siebie wszystkie wymogi prawa, które Bóg dał dla narodu wybranego. I dobrze jest poznać to wszystko z uwagi na to, że łatwiej zrozumiesz treść Nowego Testamentu, która była jakby spisana w pewnych ramach narodu wybranego, kultury żydowskiej, religii żydowskiej. Czytamy również, aby odpoczął twój byk i twój osioł, czyli zwierzęta. Co to oznacza? Że Bóg przykazał im to samo przykazanie odpoczynku wszystkim istotom, o czym Pan wymienia w tym wersecie. Czyli, że one nie powinny pracować dla nas. Czyli też powinny odpocząć. Ja gdzieś czytałem, że kiedy po rewolucji październikowej w roku 1917 zaczęto budować system szczęśliwości, my wiemy, jak do czego ten system szczęśliwości doprowadził, i wprowadzono te idee komunistyczne, to również usunięto dzień wolny, niedzielę, że ludzie nie odpoczywali. Kazali im cały czas pracować. I stwierdzili, że wydajność jest mniejsza. A więc ci komuniści doszli do takich wniosków, iż należy człowiekowi dać możliwość odpoczynku. I Bóg mówiąc o tym, aby odpoczął twój byk i twój osioł, tak naprawdę on chciał powiedzieć dla człowieka, że również te zwierzęta, one powinny też odpocząć. One nie powinny pracować w tym dniu dla człowieka. Czytamy również szabat, jako szabat dla Boga, twojego Boga. Przez 6 dni, kiedy żyjesz, służysz Bogu, to masz w w ciągu tych 6 dni doświadczać dominacji nad rzeczami tego świata. Masz używać ich dla własnych potrzeb. My wiemy, że Pan Bóg, stwarzając świat, stwarzając człowieka, osadził go na ziemi i powiedział wyraźnie: czyń ziemię sobie poddaną. A więc Bóg dał autorytet człowiekowi, aby on dominował w tym oto świecie. Nie jako dominatum taki uniezależniony od czego, ale jako reprezentant Boga. Jako osobisty przedstawiciel Boga tutaj na tym świecie. I jako taki reprezentant to masz w sposób twórczy przekształcać ten świat. W taki sposób, aby to służyło tobie, aby to służyło drugiemu człowiekowi. Ale w 7 dniu to przykazanie mówi, że ten dzień ma być, w tym dniu musisz się powstrzymywać, musisz położyć kres swoim działaniom. W tym dniu masz zaprzestać całej swojej twórczości po to, aby oddać cześć Bogu, temu, który stworzył świat, temu, który stworzył również ciebie. I w myśl tego należy studiować, nauczać, przestrzegać i czynić, rozkoszować się dniem szabatu tak, by służyć Bogu i uczcić Go. I każdy, kto powstrzyma się od wykonywania pracy w szabat, to w ten sposób czci Boga. Potwierdza swą wiarę w to, że Bóg stworzył świat w 6 dni, a 7 odpoczął. I ten odpoczynek szabatowy, on musi być poświęcony Bogu. Wtedy, żeby ten czas wykorzystać w sposób taki pozytywny, że zacznij studiować Słowo Boże, zacznij czytać Słowo Boże. Podziwiaj te cuda, które stworzył, które mówią o Bogu. Zobacz, co On stworzył. Należy dostrzec Boga w każdym calu, w każdym detalu świata ciebie otaczającego. A więc podziwiaj, dziękuj Bogu, mów: Boże, jak jesteś wielki, jakie są wielkie dzieła twoje. I w tym dniu również Żydzi zaprzestają pustej mowy. Dlaczego? Gdyż Bóg stwarzał świat poprzez wypowiedziane słowa. I rzekł Bóg, i stało się. I następnie, kiedy to stworzył, on zaprzestał mowy w 7 dniu. Co to oznacza, że Bóg odpoczął w 7 dniu? Jeżeli ty idziesz do pracy i wykonujesz ciężką pracę, to czujesz się zmęczony, potrzebujesz odpocząć. Jeżeli idziesz do sklepu i niesiesz te wielkie toboły, siatki pełne, już nie mogę iść, muszę sobie usiąść. I z biegiem lat tych takich przystanków jest coraz więcej. Zgadza się? A więc my musimy odpocząć. Czy to by oznaczało, że Pan Bóg również musi... Czy On się męczy w ogóle? Czy Bóg w ogóle się męczy? Czy potrzeba Bogu odpocząć, że On dostaje jakieś takie zadyszki? Czy to ma sugerować, że Pan Bóg się zmęczył? Czy On w ogóle się męczy? Należy zapytać. Prorok Izajasz odpowiada: On się nie męczy, On nie ustaje. A więc to należy rozumieć w taki sposób, że wszystko, co było konieczne do wypełnienia celu zaplanowanego przez Boga, zostało ukończone i po zakończeniu działania nastał odpoczynek. A więc Bóg stworzył to wszystko i już więcej nie stwarzał. I więcej już nic nie czynił, bo to zostało wykonane. Co oznacza, że Bóg pobłogosławił szabat? To znaczy, że obdarzył człowieka na ten dzień dosłownie dodatkową duszą, czyli poszerzeniem jego intelektualnej percepcji, co wzmacnia zdolność służenia Bogu. Większą duchową otwartością Pan Bóg błogosławił, umiejętnością głębszego pojmowania jego mądrości niż zwykłe dni, dlatego że wtedy twój umysł nie jest niczym innym zaprzątnięty, ty tak naprawdę koncentrujesz się na Bogu i Bóg może do ciebie konkretnie mówić. A w ciągu tych 6 dni to jesteś zajęty różnymi rzeczami. I każdemu z nas potrzeba niejednokrotnie zatrzymać się, usiąść i tak jakby pomyśleć o swoim życiu. I tak naprawdę zastanowić się nad biegiem swojego życia. Jak szybko to życie biegnie. I ludzie zajmują się wieloma rzeczami. I tym martwią się o to i o to, a życie płynie. Jest piękna historia w Nowym Testamencie, kiedy Pan Bóg, Pan Jezus przyszedł do domu pewnych dwóch kobiet, Marty i Marii. I oto Chrystus wszedł pod dach tego domu i usiadł i zaczął nauczać. I jedna z tych kobiet, Maria, była tak zaciekawiona tym, co mówił Pan, że ona przyszła i słuchała. Ja ją sobie wyobrażam, kiedy ona jest wpatrzona w oczy Pana, w twarz Pana i dosłownie jej uszy, jej usta o tym wszystkim mówią, że ona tak naprawdę chłonie każde słowo, które wychodzi z ust Chrystusa. A jej siostra zaczyna się krzątać przy różnych posługach. Może sprząta, może gotuje, może rozstawia naczynia, tu nalewa. I widzi, że to jest dla niej dużym obciążeniem. I w końcu wybucha: Panie, ta moja siostra, ona nic nie robi. Zamiast mi tutaj pomagać. Ja tak parafrazuję. Jezus mówi: Marto, Marto, troszczysz się, kłopoczesz o wiele rzeczy. Tak niewiele trzeba. A mówi: ta twoja siostra wybrała dobrą cząstkę, która nie będzie jej odjęta. Biblia mówi, że trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Słowo Boga naszego trwa na wieki. I ja wam powiem, że otrzymasz żywność dzisiaj. Wyjdziesz, będziesz trzymał chleb, będziesz trzymał jeszcze inne wyroby, produkty, które wam dzisiaj przekażemy. Ale jeżeli i ty to zjesz. Ale pytanie, czy to ciebie zmieni? Czy to ciebie zmieni? Jezus mówi: nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Dlatego, że zmienia Słowo Boże. I niektórzy myślą w ten sposób, że ja, gdybym miał pieniądze, i dlatego grają w totolotka, albo w jakieś tam kolektury różne sportowe. Jak wygra miliona, będę lepszy. Powiem wam, zrobiono badania w przeciągu iluś tam lat i prześledzono losy milionerów Polski, którzy wygrali milion w totolotka. Wiecie, że potem ci ludzie stali się bankrutami? Przehulali wszystko. Mój kolega opowiadał mi, że w Warszawie pewien człowiek wygrał też jakąś wielką nagrodę, dużo pieniędzy. Co zrobił? Zwołał pół ulicy. Chodźcie, radujcie się ze mną. Stawiał im wszystkim. Pili, awanturowali się. To trwało jakiś czas. Zakupił to, zakupił to, zakupił to, zakupił to. I w pewnym dniu zauważył, że nie ma pieniędzy. No i co robić? Trzeba do opieki społecznej iść. Ja chcę wam powiedzieć, możesz być bogaty i być zły. Możesz być biedny, jak to mówię, jak mysz kościelna i być równie zły. Halo? Czy wy myślicie, że człowiek biedny to tylko jest biedny, jest dobry? Ja znam biednych ludzi, którzy są bardzo źli. I znam bogatych ludzi, którzy są bardzo dobrzy. I znam bogatych ludzi, którzy są bardzo źli. I znam biednych ludzi, są bardzo dobrzy. Chcę wam powiedzieć, że stan serca nie musi być uzależniony od stanu twojego posiadania. Halo? Czy jesteście ze mną? Naprawdę. Stan serca nie musi być uzależniony od stanu twojego portfela. Ty możesz nie mieć nic, a mieć ogromny pokój. Jezus mówi: pokój mój daję wam. Nie tak, jaki daje wam świat. Ja daję wam pokój mój. Mówi: na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, jam zwyciężył świat. Ci, którzy poszli za Chrystusem, oni stracili wszystko. Wszystko, co było do stracenia. Pierwszy Kościół był grabiony. Ograbiano ich. Mordowano ich, palono ich dobytek, rozgrabiano ten dobytek i na koniec ich skazywano na śmierć. I oni szli na śmierć z radością: Panu, dziękuję Ci, Panie, że ja mogę umrzeć dla Ciebie. Kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich reakcję pierwszego Kościoła na prześladowania, to oni byli szczęśliwi, że oni mogą cierpieć dla imienia Jezusa. A jak reagujesz Ty, kiedy ktoś tam o Tobie źle powie? Jakbym go dorwał. Już bym go zgrillował, tak? A więc gdzie jest nasze serce? Więc Biblia mówi, że czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca. I my, nam potrzeba mieć taki Boży odpoczynek. Boży odpoczynek. Naród żydowski bardzo wiernie obchodzi ten dzień, czci ten dzień, święci ten dzień. Dla nich jest to święty dzień. I gdybyście zapytali się tutaj starszych osób, które są tu obecne, co się działo w tym mieście o takiej porze, w tym dniu, to bym powiedzieli, widzieliśmy światła świec w domach. Widzieliśmy, że przy stole siedzieli wszyscy i nikt z nich nie spadał pod stół. I widzieliśmy, że Ojciec błogosławił, brał kielich i błogosławił. I czytali Słowo Boże i śpiewali dla Boga. I powiedzieliby wam, że widzieliśmy, jak całe rodziny szły do synagogi, tam chwalili Boga, tańczyli, uwielbiali Boga. Bóg, aby ten naród mógł czcić ten dzień, dawał im podwójną porcję na ten dzień, podwójną porcję manny. I jakby przypomnieniem tego, że Pan Bóg dawał na ten dzień podwójną porcję manny, są zawsze dwie chałki leżące na stole, którym oni błogosławią, ten chleb, który Bóg daje. Jakby to ma wskazywać, to przypominać im o tym, co się wydarzyło na pustyni. Co to oznacza, że Pan Bóg pobłogosławił szabat? To jest ostatnie takie wyrażenie w tym hebrajskiej Biblii. Dlatego Bóg pobłogosławił dzień szabatu i uświęcił go. W naszej Biblii, w Biblii Warszawskiej. Dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu i poświęcił go. Praktycznie to samo oznacza. Co to oznacza? To znaczy, że, powtórzę jeszcze raz, obdarzył człowieka na ten dzień dosłownie dodatkową duszą, czyli poszerzeniem jego intelektualnej percepcji, co wzmacnia zdolność służenia Bogu, większą duchową otwartością, umiejętnością głębszego pojmowania Jego mądrości niż zwykłe dni. Pan Bóg pobłogosławił ten dzień poprzez zesłanie podwójnej ilości manny.